Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie, Sandra Soluk. Program Atomowe Rozmowy, w którym lubimy sobie porozmawiać. Nie inaczej będzie tym razem. Proszę wyobrazić sobie świat, w którym kontrolę przejmują inicjatywy ekologiczne. To znaczy, wszelkie biznesy działają w zgodzie z naturą. Nie ma drenowania ziemi i jej surowców. Wszystko jest recyklingowane i nie musimy martwić się już o to, czy zimą powietrze będzie takie, że będzie je można kroić nożem. The Earthshot Prize to inicjatywa księcia Wielkiej Brytanii, Williama. To konkurs organizowany już po raz trzeci. Książę, wykorzystując swoją pozycję, chciałby do 2030 roku nadać pęd inicjatywom ekologicznym, zmienić kierunek rozwoju świata, zatrzymać procesy globalnego ocieplenia. W tym celu powołał specjalną komisję, która właśnie po raz trzeci spośród 1000 kandydatur wybrało 15 finalistów. Organizacje, firmy, które działają na rzecz ochrony środowiska. Wśród tych laureatów jest w tym roku polski alarm smogowy. Zastanawiam się, jak się o takiej nominacji człowiek dowiaduje, czy dzwoni do niego sam książę William z nieznanego numeru. To jest pytanie, a poza tym wypadałoby się przywitać rzecznik polskiego alarmu smogowego, Piotr Siergiej. Witamy.
Dzień dobry, witam słuchaczy. Książę William niestety nie zadzwonił. Odbyło się to takimi dosyć prostymi, standardowymi kanałami, czyli po prostu dostaliśmy mail, a potem zaczęły się telefony i wtedy oczywiście wielka radość, bo to jest nominacja, która jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem naszej pracy. I kiedy mówię naszej pracy, to mam na myśli pracę setek aktywistów w Polsce, bo mówimy polski alarm smogowy i kilka osób nadaje twarz temu alarmowi smogowemu, natomiast polski alarm smogowy tak naprawdę to jest ponad 50 różnych miejscowości, w tym Poznań, lokalnych aktywistów, działaczy, którzy wolontarystycznie walczą o jakość powietrza na swoim terenie i to jest dla nas, dla naszej potężnej grupy wielkie wsparcie i już sama nominacja jest potężnym wyróżnieniem, bo jak pani powiedziała, wyróżnienie z grupy 1300 bodajże kandydatów, 15 finalistów, to już jest w zasadzie dla nas wystarczająca nagroda, a jeśli byśmy wygrali finał, to taki bonus, oczywiście bardzo dobry, ale to już jest wielkie wyróżnienie.
50 inicjatyw lokalnych to jest to, czym jesteście dzisiaj, a kim byliście, kiedy zaczynaliście? Jak powstał polski alarm smogowy?
Zaczęło się bardzo skromnie 10 lat temu, prawie równo 10 lat temu założono krakowski alarm smogowy. Zaczęło się właściwie w jednym pokoju, kilka osób, Andrzej, Ewa, Ania i znajomi, po prostu już mieli dość tego powietrza w Krakowie, bo wtedy rzeczywiście powietrze w Krakowie dawało się kroić nożem i założyli tę inicjatywę bardzo nieformalnie, gdzieś przy stoliku i powstał krakowski alarm smogowy. Niedługo potem powstał alarm dolnośląski we Wrocławiu i podhalański w Zakopanem i 2 lata później po prostu aktywiści tych trzech grup, które miały wspólny cel, zdecydowali założyć organizację, która będzie ich skupiała, czyli właśnie polski alarm smogowy. No a potem już się potoczyło, minęło 8 lat i od tej pory deklarację wstąpienia do polskiego alarmu smogowego podpisało już ponad 60 różnych aktywistów, różnych grup aktywistów. Ja powiedziałem, że mamy 50 alarmów, dlatego że niektóre alarmy się wykruszają, niektóre do nas dołączają. Każdego roku mamy napływ nowych aktywistów z nowych miejscowości. Taki nasz najnowszy nabytek, można by powiedzieć, to jest alarm smogowy z Łowicza. Centralna Polska, nie tak jakbyśmy myśleli, że alarmy smogowe to tylko Śląsk i Małopolska, bo tam jest największe zanieczyszczenie powietrza.
Nie, my w Poznaniu doskonale wiemy, że to nie tylko Śląsk.
No właśnie, to próbujemy mówić, że smog jest rzeczą bardzo, bardzo demokratyczną, doświadcza nas wszystkich, wszędzie tam, gdzie są kopciuchy, gdzie są osiedla domów jednorodzinnych, gdzie się ogrzewamy węglem. Tam mamy zanieczyszczone powietrze.
Jak do tego doszło, że czwórka aktywistów doprowadziła do tego, że zmieniono prawo, które zezwoliło samorządom na wprowadzanie uchwał antysmogowych? To właśnie Kraków był tym pierwszym miastem, 2016 rok. W końcu lokalne władze mogły zdecydować o tym, żeby zabronić spalania najbardziej szkodliwych substancji w domowych piecach, dzięki czemu jakość powietrza w Krakowie miała od tego czasu poprawić się dwukrotnie? tak?
Tak, o połowę spadły stężenia zarówno pyłów zawieszonych, jak i rakotwórczego benzalkopirenu. Tak, to jest, to pani pytanie odnosi się do tego, czy w ogóle aktywizm społeczny ma sens. Bo dla mnie to jest piękna historia, która zaczyna się właśnie, kiedy grupka, niewielka grupka, kilka osób nie zgadza się na pewną sytuację i potem ten ruch rośnie, rośnie i dochodzimy do roku 2023, gdzie ten ruch dostaje nominację do Earthshot Prize. Ale to był długotrwały proces, to znaczy zaczęło się bardzo skromnie, ale trzeba też powiedzieć, że ci aktywiści z Krakowa, krakowski alarm smogowy trafili na bardzo podatny grunt. W Krakowie okazało się, że no, zapalili iskrę, która rozpaliła bardzo wielu mieszkańców Krakowa, bo to poczucie tego powietrza krakowskiego, którym nie dawało się oddychać, było bardzo powszechne. I dzięki wsparciu mediów lokalnych w Krakowie to się udało. Media krakowskie dołączyły w poczuciu misji do aktywistów i to wszystko doprowadziło do tego, że w takim kulminacyjnym momencie w roku 2013 marsz kilku tysięcy osób wyruszył ulicą Floriańską. Niesiono trumnę, w której było pogrzebane czyste powietrze i te kilka tysięcy osób doszło do Urzędu Marszałkowskiego Małopolskiego, ponieważ w Polsce jest tak, że urzędy marszałkowskie, radni sejmików mogą decydować o przepisach antysmogowych i tam udało się spotkać z marszałkiem, udało się później w toku długich rozmów, długich negocjacji doprowadzić do tego, że powstała w Krakowie pierwsza w Polsce uchwała antysmogowa, która prowadziła do, w rezultacie doprowadziła do tego, że Kraków stał się strefą bez dymu.
Atomowe rozmowy.
Czyli była trumna, były marsze, była zmiana prawa, były białe płuca rozstawiane w różnych miejscach w Polsce, które później same oddychały i pokazywały, czym tym samym oddychamy my. I tak oto znaleźliście się wśród finalistów Earthshot Prize. Czy przyglądaliście się może konkurencji?
Tak, sprawdziłem. Naszymi konkurentami w kategorii czystego powietrza są dwie firmy. Jedna z Londynu, która produkuje specjalne opony dla samochodów elektrycznych, które mniej zanieczyszczają, mniej się ścierając, a druga zajmuje się bateriami litowo-jonowymi i produkuje takie baterie, które nadają się do recyklingu, więc specjalny proces wdrożyli. Więc
obie firmy zajmujące się samochodami elektrycznymi poniekąd.
Tak, tak. To trochę też charakter nagrody Earthshot Prize, która promuje różne rozwiązania takie bardziej techniczne, które na skutek pewnych działań, które może nie są tak społeczne jak polski alarm smogowy, prowadzą do pewnej naprawy świata. Tutaj akurat w dziedzinie powietrza. Polski alarm smogowy jest taką organizacją społeczną, która się różni swoim profilem działania od tych innych organizacji, które zostały nominowane. No zobaczymy, co kapituła zdecyduje, czy wygramy my, czy wygra ktoś z naszych dwóch konkurentów.
Tak, bo trzeba powiedzieć, że kategorii jest 5, tak w wolnym tłumaczeniu chroń i odnawiaj naturę, wyczyść powietrze albo oczyśćmy powietrze, przywróćmy życie w oceanach, zbudujmy świat bez odpadów oraz naprawmy klimat. Wy oczywiście zostaliście nominowani w kategorii powietrze. Są też inni konkurenci właśnie w tych pozostałych kategoriach, na przykład C-Forest, czyli firma, która produkuje suplementy diety dla owiec zmniejszające wydzielanie przez nich metanu, jednego z gazów cieplarnianych, więc naprawdę bardzo ciekawe inicjatywy, ale wygrywa tylko jeden. Za to, jak już wygrywa, to naprawdę porządnie, bo taki numer jeden dostanie 1 000 000 funtów na swoją dalszą działalność i może to jeszcze trochę wcześnie, ale czy zastanawialiście się, co z takimi pieniędzmi można by zrobić?
Tak, tak, na poważnie to jeszcze nie, bo to jest, no jednak proszę przyznać, to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy i to jest trochę jak wygrana w totolotka, to znaczy nie myśli się, co z nią zrobi, zanim się jeszcze wygrało. Natomiast mamy pewne pomysły. Znaczy, oczywiście finansowe wsparcie organizacji jest bardzo istotne, bo jak wszystkie organizacje pozarządowe, mamy różne problemy z finansowaniem. Ja myślę, że każdy aktywista z organizacji wie, jak to jest. Trzeba ubiegać się o granty. Pieniądze raz są, raz nie ma. Różnie z tym jest. I to nam zapewni na pewno stabilność finansową na spory czas, ale też myśleliśmy wstępnie, nieśmiało o tym, że może czas na to, żeby ten model aktywizmu związanego z zanieczyszczeniem powietrza próbować pokazać innym, bo Polska jest krajem, w którym powietrze jest naprawdę fatalnej jakości. Czasami jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, czasami w Unii Europejskiej, czasami na
drugim.
Dość
powiedzieć, że 23 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast znajdują się właśnie w naszym kraju.
No właśnie.
I teraz, europejskich miast.
Tak, i teraz, ale mamy też kraje, w których przynajmniej w niektórych regionach wcale nie jest lepiej. To mogą być północne Włochy u podnóża Alp. Tam jest naprawdę wesoło. Bałkany to też jest taki rejon, w którym jakość powietrza jest tragiczna. I może jest to jakiś moment na to, że na fali takiej rozpoznawalności, może jest to moment na to, żeby zastanowić się na tym, czy ten model aktywizmu społecznego, który udało nam się wypracować i który w Polsce jest, rozprzestrzenić szerzej. Może ta właśnie metoda obywatelskiej niezgody na pewne rzeczy i takiego ruchu społecznego, który prowadzi do zmian, bo to trzeba powiedzieć, że zmiana zaszła w Polsce, poważna w sensie legislacyjnym, ale również jakości powietrza. Może warto to gdzieś zaprezentować w nadziei na to, że innym również się to powiedzie.
Wciskam pauzę w rozmowie z Polskim Alarmem Smogowym, żeby przedstawić Państwu kilku kandydatów nieco szerzej. To inicjatywy zazwyczaj biznesowe, co, jak już stwierdził Piotr Siergiej, stoi w kontrze do inicjatywy społecznej, jaką jest Polski Alarm Smogowy, więc są to zazwyczaj niezwykle nietypowe pomysły na zarabianie pieniędzy, ale takie uwzględniające dbanie o przyrodę. Przyznaję, że mnie zauroczyła idea Australijczyka Sama Elsoma, Sea Forest, choć oczywiście sercem jestem z Polskim Alarmem Smogowym. W każdym razie australijska firma produkuje suplementy diety dla bydła i dla owiec, które odpowiadają za 30% światowej emisji metanu, gazu cieplarnianego. Pewien wodorost rosnący w tamtejszych okolicach nadaje się do tego, żeby tworzyć z niego tabletki. Zwierzęta przyjmują je wraz ze swoją codzienną dietą i od razu emisja metanu z ich trawienia spada o 90%. Ubiegłorocznym zwycięzcą z kolei został Talal Hassan z Omanu. Jego firma 4401 opracowała tani, szybki i niewymagający późniejszego monitorowania sposób więzienia dwutlenku węgla w skałach. Szkodliwy gaz zostaje tam już na zawsze, tym samym znika z atmosfery. SERK, firma Petera Majeranowskiego z USA, na celownik wzięła przemysł tekstylny. Ten produkuje niewyobrażalną wręcz ilość śmieci zalewających wysypiska na całym świecie. W dodatku produkcja ubrań kosztuje planetę ogromne ilości wody. SERK opracowało metodę odzyskiwania z odzieży osobno materiałów poliestrowych i bawełny bez ich zniszczenia, co pozwala na ponowne wykorzystanie. Opisy wszystkich kandydatów, finalistów, byłych zwycięzców można znaleźć na oficjalnej stronie The Earthshot Prize. Niezależnie od tego, czy wygracie, czy nie wygracie, to myślę, że wasza działalność pewnie nabierze jakiegoś lekkiego rozpędu, a tak poza tym, to kończy się ten sezon, kiedy możemy oddychać w miarę spokojnie, zima nadchodzi, czy tego chcemy, czy nie, więc zapewne macie też jakieś takie plany związane po prostu z waszą działalnością codzienną.
Tak, mamy takie standardowe, typowe działania, które podejmujemy wspólnie z naszymi aktywistami. Oczywiście nasza kampania Zobacz, czym oddychasz, zmień to, czyli kampania, w której nasza instalacja mobilnych płuc odwiedza różne miejscowości. Po 2 tygodnie ustawiamy te płuca w różnych miejscowościach. W zeszłym roku trafiliśmy do 63 różnych miejscowości. I to też jest kampania, która trochę tak rozrastała się podobnie jak alarmy smogowe, bo my zaczęliśmy od jednej instalacji, teraz takich instalacji mobilnych mamy 7 i ta liczba rosła z roku na rok i ta kampania też się nam rozrasta do takich rozmiarów, że logistycznie jest to bardzo trudne do opanowania, ale właśnie dzięki aktywistom lokalnym. Nigdy w życiu byśmy nie byli w stanie przeprowadzić kampanii w 63 miastach w ciągu sezonu grzewczego. Bez pomocy tych aktywistów ta kampania po prostu by nie zaistniała. Więc to jest to, co my będziemy robić w tym roku, tego sezonu grzewczego oczywiście. To będzie 5. tura naszej kampanii, ale również teraz, wybory niebawem, zajmujemy się też tym, jak różne komitety wyborcze podchodzą do jakości powietrza i jak co mówią w swoich planach, czy chcą się zająć jakością powietrza, czy nie chcą, jakie jest ich podejście. To też jest pewien profil naszego działania, taki bardziej doraźny.
No właśnie, a jak podchodzą w takim razie?
Jest kilka dobrych wiadomości. Dobrą wiadomością jest to, że większość komitetów wyborczych dostrzegła prosumentów, czyli dostrzegła właścicieli fotowoltaiki na dachu, na domach własnych. I tutaj właściwie większość komitetów wyborczych proponuje rozwiązania dla prosumentów, które będą dla nich korzystne, z wyłączeniem Konfederacji, która twierdzi, że prosument czy fotowoltaika powinna się sama obronić i żadne wsparcie nie jest potrzebne. Ale to jest taka pozytywna wiadomość, czyli dostrzeżono prosumentów, dostrzeżono obywateli, którzy produkują własny prąd. No z drugiej strony spektrum, transport publiczny jest taką strefą, którą raczej się pomija, z wyłączeniem Lewicy, która bardzo mocno wspiera transport publiczny, inne partie, inne komitety wyborcze za bardzo się tym nie zajmują. Likwidacja kopciuchów. Tutaj dwie główne partie, Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, dwa główne komitety, zajmują się kopciuchami. Obydwa stwierdzają, że program Czyste Powietrze, program dotacyjny będzie pozostawiony. Koalicja dorzuca do tego kredyt 0%, dorzuca do tego uproszczenie procedur, bo wiemy, że z programem czasami bywa ciężko, jeśli chodzi o składanie wniosków. Termomodernizacja z kolei, czyli ocieplenie domów. Tutaj też dosyć dobra wiadomość, bo poza Konfederacją, która w ogóle się do tego tematu nie odnosi, i trzecią drogą, która też o tym nie wspomina, to ocieplenie domów też jest u Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości na agendzie i też się tym zajmują. Więc to jest taki trochę mieszany obraz, ale jest. My będziemy te programy sprawdzać i potem egzaminować rządzących z tego, co obiecali.
7 listopada dowiemy się, kto zwyciężył w konkursie Earshot Prize organizowanym przez księcia Williama. Gala odbędzie się w Singapurze. I ja mam pewien zgrzyt, bo rozmawiamy tutaj o naturze i o tym, żeby ratować świat, a jak się domyślam, do Singapuru na wystawny bankiet wszyscy polecą samolotem?
No tak, oczywiście, samolotem do Singapuru. Tak, ma pani rację, to jest pewien problem różnych imprez typu właśnie nagrody czy konferencje klimatyczne, które odbywają się w różnych punktach świata, ponieważ tak jak Earthshot Prize jest nagrodą światową, więc gdzieś na punkcie globu tę nagrodę trzeba było zrobić. Tak się przyjęło, że tego typu ważne imprezy typu rozdanie nagród Earthshot czy choćby Oscary, tak, to jednak odbywają się gdzieś w jakimś miejscu jako impreza w realu. Tak, pewnie będzie spalone więcej dwutlenku węgla na te przeloty. Miejmy nadzieję, że finaliści tej nagrody swoimi działaniami i tym, co robią, doprowadzą do tego, że po wielokroć ta emisja dwutlenku węgla będzie jednak zmniejszona. Miejmy nadzieję, że redukcja emisji łączna będzie znacząco przewyższać to, co zostanie poniesione na tę nagrodę w Singapurze.
Oby faktycznie tak było. Ja bardzo gorąco trzymam kciuki za polski alarm smogowy, którego rzecznik Piotr Siergiej był naszym dzisiejszym gościem. Powodzenia w tej działalności, która jest apolityczna, tak samo jak apolityczne jest zdrowie nasze, na które wpływa powietrze, którym oddychamy. Serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję również.
Atomowe rozmowy.